Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Panie Michale.
Witam pana, panie Andrzeju.
Witamy państwa w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Dziś zawędrujemy między innymi do Wojtkun. Wojtkun. Panie Michale, tak patrzę na mapę, gdzie to jest?
Wojtkuny są na Ośmiężczyźnie.
Bardzo trudne słowo.
No trudne. W dawnym województwie wileńskim, około 60 km od Wilna. Dziś na Białorusi.
Ale zanim do Wilna, to może najpierw przenieśmy się nad Niemen.
Może za Niemen.
Za Niemen tam precz, już gotowa zbroja, dziewczyna ty moja. Uściśnij, daj mnie. Dziewczyno ty moja, uściśnij, daj miecz. Za Niemen, za Niemen, Bocuż, za Niemen, nie przygniesz tam sercem. Cóż mi za Niemen, czy kraj tam piękniejszy, gdy cisza tam ploń, czy milsze dziewoje, że tak śpieszysz doń.
Dziewczyno, stój, stój,
dziewczyno, stój, dziewczyno, stój, dziewczyno, stój, stój, wesoło jak życie jest
wesoło, jak życie jest pole, jest bitwy powrócę. Jam
twój. Nie wrócisz, mój luby, nie wrócisz ty do mnie, twe serce odwyknie i pamięć zapomnie, acz koń już opuszcza stajankę i żłób, a w polu
ta piosenka rzeczywiście przeniosła nas nad Niemen i gdyby nie było tak zimno, to bym chętnie się w nim wykąpał.
Nie wiem, czy pan wie, panie Andrzeju, że Niemen ma ponad 900 km długości i wypływa z okolic Mińska, a wpada do Morza Bałtyckiego.
No dobrze, to dzisiaj nie będziemy się kąpać. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia Daniel Wojciechowski, który opowie państwu o trzech znanych kresowych postaciach.
23 stycznia 1889 roku w Santiago w Chile zmarł Ignacy Domeyko, polski uczony, geolog, filomata, badacz Ameryki Południowej. Urodził się w 1802 roku w Niedźwiadce Wielkiej na Grodzieńszczyźnie na obecnej Białorusi. Był pierwowzorem postaci Żegoty w trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. W czasie studiów udzielał się w tajnej działalności politycznej. W 1819 roku został przyjęty do Towarzystwa Filomatów. Wziął udział w powstaniu listopadowym. Po klęsce polskich wojsk Ignacy Domeyko trafił do Prus Wschodnich, a następnie przez Niemcy, Francję i Anglię trafił do Chile, gdzie zajął się pracą naukową i organizowaniem uczelni na wzór Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetów Niemieckich. 23 stycznia 1930 roku w Landwarowie pod Wilnem urodziła się Teresa Żylis-Gara, znakomita polska sopranistka. Śpiewała w teatrach operowych w Oberhausen, Dortmundzie i Düsseldorfie. Występowała w mediolańskiej La Scali oraz w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Od 1980 roku mieszka w Monako. 25 stycznia 1804 roku w Giejstunach, obecnie na Białorusi, urodził się i spędził młodzieńcze lata Edward Odyniec, polski poeta romantyczny i neoklasycystyczny, pamiętnikarz, filareta i przyjaciel Adama Mickiewicza.
Bardzo dziękujemy, Danielu, za tę garść informacji. A do naszego kresowego saloniku już zmierza dzisiejszy gość. Jest nim pan Wojciech Odyniec, architekt i mieszkaniec Gdańska. Witamy pana bardzo serdecznie.
Dobry.
Panie Wojciechu, od razu wędruję do pana z filiżanką, bo słyszałem, że pan kawę.
Herbatę.
Jesteśmy przygotowani, proszę bardzo.
Panie Wojciechu, urodził się pan w Wojtkunach, w powiecie ośmiańskim?
Urodziłem się w Wilnie, ale poczęty zostałem w Wojtkunach.
A różnica polega na poczęciu?
Różnica polega na miejscu poczęcia.
Tak, tak sobie pomyślałem, tak, że lubi pan żarty, czyli będzie dużo żartów w naszej dzisiejszej rozmowie.
To zobaczymy.
A od kogo będzie to zależało?
No, od sytuacji.
No to jak to było z tym Wilnem i Wojtkunami?
Po ślubie moja mama wylądowała w Wojtkuna w majątku ojca i no i tak się to zaczęło. Natomiast urodziłem się rzeczywiście w szpitalu świętego Jakuba w Wilnie, no bo taka była kolejność rzeczy. I po porodzie, no po porodzie wróciliśmy z powrotem do Wojtkun. I po jakim czasie nie wiem, bo tego nie pamiętam po prostu.
Zacznijmy w takim razie od historii, od drzewa genealogicznego rodu Odyńców. Kim dla pana był Antoni Edward Odyniec?
Antoni Edward Odyniec był rodzonym bratem mojego pradziadka Ignacego Odyńca.
No w zasadzie to logiczne, ale tam gdzieś się pojawia Adam Mickiewicz?
Adam Mickiewicz pojawia się w późniejszym czasie naturalnie. Był przyjacielem Antoniego Edwarda, co można rzeczywiście stwierdzić, czytając pamiętniki Antoniego Edwarda, który pisał podczas podróży po Europie właśnie z Mickiewiczem.
Czyli krótko mówiąc, Antoni Edward Odyniec to jest pradziad czy pradziad?
To jest mój pradziad. Antoni Edward Odyniec jest bratem rodzonym mojego pradziadka.
I ten pradziadek znał Adama Mickiewicza, krótko mówiąc, chodził z nim na spacery.
Rzeczywiście przyjaźnili się i przyjaźnili się od czasów, nie wiem czy to szkoła średnia była, coś takiego szkoła średnia, w każdym razie od czasów studenckich.
Ale na pewno się przyjaźnili.
Na pewno się przyjaźnili. Co podkreślał Adam Mickiewicz chociażby w fotografii, która wisiała w naszym domu do czasów okupacji.
I na tej fotografii z tyłu jest podpis?
Tak, jest podpis, był, bo tej fotografii nie ma już niestety, podpis Adama Mickiewicza, który napisał tam właśnie, że mojemu przyjacielowi Antoniemu, dokładniej formułki tej nie pamiętam.
Ale na pewno był to oryginalny podpis Adama Mickiewicza.
Tak, był to naturalnie, to była relikwia tamtejsza domowa, no zginęła w czasie okupacji.
Antoni Edward Odyniec poetą był. Podobnie jak Mickiewicz. Może równym Mickiewiczowi?
No, może nie przesadzajmy, ale te wiersze, które się czyta, jakieś nie odstają od tego, co wtedy było. Ale Mickiewicz, wiadomo, kto to jest Mickiewicz.
Tak skromnie to zabrzmiało troszeczkę, że poezją się zajmował. Był wyrazistym na tamte czasy. Tak jak Adam Mickiewicz, tylko być może Adam Mickiewicz jest bardziej odkryty, a Odyniec nie. Może czas odkryć Antoniego Odyńca.
No, ilość wierszy, które są do dyspozycji, to nie jest za duża w tej chwili jego. Ja nie jestem w ogóle miłośnikiem poezji, także mnie trudno oceniać.
Ale zapoznał się pan na pewno z tym.
No, zapoznałem się dlatego, że to rodzina.
Ale dzięki listom, dzięki pamiętnikom Edwarda Odyńca wiemy coś więcej dziś o Adamie Mickiewiczu.
Tak, to prawda.
Dzięki podróżom.
Tak, to prawda. Te podróże były bardzo dokładnie opisane w tych pamiętnikach i takie życie codzienne w podróży było tam opisane. To się, jak teraz się czyta, to rzeczywiście dużo mówi.
Czyli podejrzewam, że ci, którzy zajmują się jakoś specjalnie literaturą albo szczególnie uwielbiają czytać Adama Mickiewicza, powinni sięgnąć po Odyńca.
Na pewno tak. Po te pamiętniki na pewno powinny sięgnąć.
Nasza podróż też zmierza nieco do przeszłości. Antoni Edward Odyniec urodził się w Giejstunach, pan się rodził w Wojtkunach i po latach, po wielu latach odtworzył pan dwór i całe zagospodarowanie, cały folwark Wojtkuna.
Zatoczyłem koło właściwie, bo w Wojtkunach zostałem, jak to się ładnie mówi, poczęty. Po tylu latach wróciłem tam, obejrzałem to wszystko, było to bardzo wzruszające.
To był ubiegły rok.
To był ubiegły rok, tak. Sprawa wygląda w ten sposób, że to, co mówił pan redaktor, chodzi o odtworzenie tego dworu. Odtwarzałem go z bardzo nielicznych jakichś źródeł. To było przeważnie mówione. Było jedno zdjęcie. Oprócz tego moja mama mi opowiadała, jak układ był. Ponieważ jestem architektem, potrafiłem to zrobić z metodami zresztą konserwatorskimi. Znając na przykład wysokość człowieka na zdjęciu, odkłada się go i wychodzą tam odległości. I po wielu, wielu latach otrzymałem od pana Michała Budkiewicza zdjęcie zdobyte od rodziny. Przyjechało ono w ogóle z Australii.
Było to rozumiem, że porównał tak. Pan to zdjęcie.
I wtedy porównałem to zdjęcie.
Z tym swoim dziełem.
Tak. I to zdjęcie było zrobione w 1937 roku i zgadzało się w proporcjach, zgadzało się wszystko. Bardzo drobne szczegóły, tylko drobnymi szczegółami się różniło to.
To jakiś cud?
Nie wiem. Jakoś to wyszło. Miałem też taki odręczny, bardzo amatorsko zrobiony szkic mojego kuzyna mojego ojca, który się historią rodu, on rzeczywiście kredką narysował coś takiego. I mając to do dyspozycji, właśnie wysokość tych ludzi na zdjęciu, no, doszedłem do tego i rzeczywiście to wygląda bardzo, bardzo podobnie.
Będąc w ubiegłym roku w Wojtkunach, znalazł pan w Chaszczach cmentarzyk, zrujnowany cmentarzyk Odyńców.
Tak. Cmentarz został odkryty teraz przez pana Michała Butkiewicza, ponieważ wszystko zarosło chaszczami. Rzeczywiście trudno było tam dotrzeć. Natomiast położenie tego obiektu ja znałem, bo miałem przedwojenną sztabówkę tego terenu. Oprócz tego mówiło się o tym cmentarzu wiele. Natomiast nie wiedzieliśmy, jak to wszystko wygląda, ale też pan Michał Butkiewicz zdobył w tejże Australii zdjęcie dworu i zdjęcia cmentarzyka zrobione w 1937 roku. I w tym roku tam żeśmy zawędrowali. W tej chwili cmentarz jest zdewastowany naturalnie.
Jest idea odbudowy cmentarzyku.
To nie jest jakaś odbudowa taka ściśle konserwatorska, natomiast uporządkowanie terenu, bo tylko tyle możemy zrobić.
A dużo tam jest grobów?
W tej chwili stoi obelisk Ignacego. On jest o tyle zdewastowany, że został strącony kamienny krzyż, szczupka obeliska. Stoi on i leży jedna płyta nagrobna. Podejrzewamy, że pod ziemią znajduje się jeszcze więcej płyt, bo tam byli chowani ludzie. Ten grób, który na zdjęciu z 1937 roku istnieje, to jest grób Jana Odyńca, właściciela Kumelan, brata mojego dziadka. I on został zdewastowany przez ludność, która miała taką legendę, że Odyńce byli chowani w srebrnych trumnach, co było nieprawdą, natomiast mogli być chowani w trumnach metalowych. Oni to za srebro wzięli, w związku z tym przeszukania nastąpiło, zniszczyli ten nagrobek, wyciągnęli tą trumnę, nie wiem, czy tam zostawili te zwłoki, tego nie wiemy. Jest tylko dziura po tym miejscu. Tak to wygląda
cmentarz. Czyli to była zwykła ludzka zazdrość, rozumiem, nie, że liczono, że są jakieś dobra, jakiś majątek pewnie.
No, myśleli, że jeżeli trumna jest srebrna, to można coś z tego będzie zrobić. Natomiast to była nieprawda, bo to nie byli tak bogaci ludzie, żeby się wchować w trumnach srebrnych.
Ale sięgnęliśmy trochę tej ostatecznej jakby drogi życia człowieka, a sięgnijmy tej młodości. No właśnie, żona jest również z tamtych terenów.
Moja żona pochodzi też z Wilna, ale poznaliśmy się w Gdańsku.
Połączyły państwa podobno kołduny.
No tak, te kołduny rzeczywiście, bo moja teściowa dowiedziała się, skąd ja pochodzę, to mojej żonie powiedziała, że należy mnie zaprosić na kołduny. I tak się zaczęło.
Skoro o kołdunach, to czas na małą muzyczną pauzę.
W wykonaniu Ryszarda Bryżysa, wileńskiego akordonisty, kompozytora.
Dziś do ciebie przyjść nie mogę, miasto moich młodych dni. Chociaż w sercu mam tęsknotę, choć łzą oko często lśni. Choć minęło tak już wiele od przeszłości tamtych lat, ciągle stoi w moich oczach niezatarty Wilna kształt. Ciągle stoi w moich oczach niezatarty Wilna kształt. Wciąż jesteś takie same, miasto moich młodych dni, gdy przed matką w ostrej bramie ocierałem z bólu łzy. I przed panną mą anielską podnosiłem prośby głos, by mnie wzięła za swe dziecię, które ufa przyszły los. By mnie wzięła za swe dziecię, które ufa przyszły los.
Naszym dzisiejszym gościem jest pan Wojciech Odyniec, architekt, mieszkaniec Gdańska, człowiek, który urodził się w Wilnie.
Panie Wojciechu, mówiliśmy o Wojtkunach, o pobliskim cmentarzyku, ale wiem też, że symboliczny grób rodzinny znajduje się w nieodległych Mikuliczkach.
W Mikuliczkach też dzięki panu Michałowi Butkiewiczowi dotarliśmy do tych Mikuliszek, które leżą w strefie nadgranicznej. W związku z tym dotrzeć jest tam trudno dla człowieka niepochodzącego z Białorusi. Jest rzeczywiście symboliczny grób mojego ojca, bo prawdziwy grób mojego ojca jest w kamionce pod Turgielami.
Pański ojciec był dowódcą zwiadu konnego, to był podporucznik Zygmunt Odyniec 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
Tak, zgadza się. Poległ w lipcu 1944 roku, zresztą dość przypadkowo, dlatego że wspólnie zresztą z Armią Radziecką, wtedy była ta współpraca przez krótki moment, zdobywali wioskę obsadzoną przez Niemców, tak zwaną rozwiedkę, czyli po prostu sprawdzenie tego, co tam było, miała wykonać Armia Radziecka, ale nie wykonała tego dobrze, ponieważ stwierdziła, że tam jest tylko i wyłącznie piechota niemiecka, że nie mają ciężkiej broni, nie mają broni maszynowej, co się okazało nieprawdą i podczas strzelania szrapnelami przed atakiem na tą wioskę mój ojciec został ugodzony odłamkiem, zupełnie jest to przypadkowo w czasie spoczynku nocnego.
Losy kresowiaków są podobne, wojenne losy, zbliżone do siebie. Pański ojciec zginął w czasie wojny, a pańska mama trafiła na Syberię.
Moja mama trafiła na Syberię w zastępstwie mojego ojca, ponieważ ktoś musiał tam trafić. W związku z tym została aresztowana na początku roku 1945. Mimo tego, że udało nam się uciec z Wojtkun i zamieszkaliśmy w Oszmianie, ukrywaliśmy się w Oszmianie, to została zdradzona po prostu. Została oskarżona o zdradę ojczyzny, czyli zmianę rodziny, jak tam to się mówiło. Na szczęście bałagan spowodował to, że nie dostała wyroku. I została wywieziona w maju 1945 roku do Workuty, konkretnie do miejscowości Sediu. To był damski obóz, a męski obóz był w Workucie. Ponieważ nie miała wyroku, to po 2 latach udało jej się zwolnić stamtąd. Przez życzliwość, także, że tak powiem, białego lekarza obozowego, który był więziony tam od 18 roku.
Białego? Mówimy o białogwardziście.
On był więziony od 18 roku tam. I już w czasie II wojny światowej był na tak zwanej wolnej zsyłce. To znaczy wypuszczony z łagru, ale nie miał prawa opuścić tej miejscowości. No, on zainteresował się tym losem i jemu się udało rzeczywiście, mając kontakty z władzami obozowymi, zwolnić moją mamę po 2 latach. Wszystkie koleżanki, które miały wyrok, to wróciły dopiero w 1956 roku.
Te historie związane z tamtym czasem są na pewno bardzo trudne i trudne pewnie do przywoływania jej, ale trafił pan do Gdańska przez przypadek.
Do Gdańska trafiłem przez przypadek, ponieważ moja mama była dyplomowaną pielęgniarką i rzeczywiście w czasie okupacji niemieckiej pracowała w szpitalu w Wilnie. Tam pracowała z profesorem Kieturakisem, znanym tutaj na wybrzeżu.
Tym profesorem Kieturakisem.
Profesor Kieturakis znalazł w jakiś sposób moją mamę i ją ściągnął do Gdańska. Tak wylądowaliśmy w Gdańsku.
Poruszyliśmy temat pana profesora Zdzisława Kieturakisa, ale też pańska rodzina ma związki z panem doktorem Michejdą i panem profesorem Ignacym Abramowiczem.
Tak, jeżeli chodzi o...
Znanym okulistą, no, gdybyśmy się trochę gorzej widzieli.
Powiedzmy sobie, że genialnym okulistą nawet. Profesor Abramowicz był z pochodzenia Żydem, w związku z tym...
Jak wielu Żydów musiał być ukrywany.
Nie, jak wielu Żydów musiał być ukrywany, szczególnie w Wilnie, gdzie bardzo intensywnie były wyszukiwania Żydów i niszczenie ich w Ponarach. I teraz profesor Abramowicz był tuż po agresji niemieckiej w 1941 roku, w czerwcu, był ukrywany w domku letniskowym doktora Michejdy, o czym dowiedziałem się później. Jak nastała zima, siostry, jaki zakon to był, nie wiem, siostry przyprowadziły profesora Abramowicza, to jest ważne, że on był ukrywany tam razem z profesorem Reicherem, zresztą też stąd.
Cały czas kolejne nazwiska się
przypominają. I siostry przyprowadziły go do mojej prababci, żeby go ukrywać. Ukrywany był rotacyjnie u nas, czyli u prababci i u profesora Jana Borowskiego, architekta. Udało się go profesora Abramowicza przechować.
Ale zdarzył się incydent, niesamowity incydent, tak, z panem profesorem Abramowiczem.
Tak, i Verstappen w tle. Nie wiem, u kogo akurat w tym momencie przebywał profesor Abramowicz, czy u nas, czy u profesora Jana Borowskiego, ale profesor Abramowicz, o, to też ważne chyba, który ukrywał się w ciągu dnia, miał skrytkę jakąś. Wypuszczany był wtedy, kiedy nastawała godzina policyjna, ponieważ wtedy był bezpieczny, bo nikt postronny nie mógł wejść do tego domu. I profesor Abramowicz przy tych rozmowach prawie że płakał, bo mówił, dlaczego oni chcą mnie zabić, kiedy ja jestem dobry człowiek, kiedy ja tylko ludziom pomagałem, a oni chcą mnie zabić. No i taki był, no jakoś go tam uspokajano, ale wszystko jedno, wziął któregoś dnia i urwał się spod kontroli w dzień, poszedł na gestapo, zgłosił się do jakiegoś szefa tego urzędu. Powiedział, że jest Żydem, że jest profesor Abramowicz, że jest Żydem i że ma już dość życia. A ten gestapowiec powiedział do niego, ciebie tu nie było, uciekaj stąd, tam skąd żeś przyszedł. Tak się zakończyła ta sprawa. Mogło to być rzeczywiście tragiczne dla rodziny go ukrywającej, ponieważ mogli puścić tak zwany ogon za nim. Ale nie, jednak to było szczere wypuszczenie profesora Abramowicza.
Ciąg dalszy tej opowieści jest opowieścią powojenną i nartami, które pan otrzymał właśnie od
profesora Abramowicza. Sprawa jest taka, że w tej chwili jedynym dowodem na to, że profesor Abramowicz był ukrywany przez naszą rodzinę, jestem ja, bo dlatego, że już tylko ja zostałem. A jak do tego doszedłem? Otóż w 1954 roku, przed Wigilią, profesor Abramowicz, który mieszkał na terenie Akademii, chodził na spacery z moją mamą, bo one mieli psy. Profesor Abramowicz przyszedł do nas i powiedział tak, niech weźmie jego, to znaczy mnie, i idziemy do Wrzeszcza, do domu towarowego. Poszliśmy do działu sportowego i profesor Abramowicz kupił mi narty. Moja mama protestowała trochę przed tym, dlatego że narty kosztowały 460 zł, a pensja mojej mamy wynosiła 500. W związku z tym żadnej szansy nie było, żebym ja takie narty mógł dostać. A profesor Abramowicz powiedział wtedy tak do mojej mamy, co pamiętam, bo byłem tam, że i tak nie odpłacę wam tego, co wyście mi zrobili. I wróciliśmy do domu, ja mówię, zapytałem mamy, co wyście zrobili profesorowi, że... A moja mama odpowiedziała krótko, że po prostu w czasie wojny pomogliśmy mu i nic więcej. Nie wiem, dlaczego nie mówiła żadnych szczegółów. O szczegółach się dowiedziałem dopiero, jak już byłem dorosłym człowiekiem.
Naliczyłem przynajmniej 3 cudowne zdarzenia, o których pan opowiadał. Niespotykane w życiu, nie każdy ma taką możliwość. To co, panie Michale? Ostatnio dosyć często zaglądamy do kuchni, a tymczasem musimy w takim razie po narty.
Ja wolę po kołduny.
Po kołduny. A pan na narty bardziej, czy do kuchni na kołduny?
Ja bardziej do kuchni jak na kołduny, ponieważ nie mam zdolności do nart, od razu mówię. Nie miałem.
Czyli kulinarne jednak.
Kulinarne, bo na nartach jeździłem, owszem, ale słabo.
Panie Wojciechu, bardzo dziękujemy za to spotkanie, za tą refleksję, za taką garść cudownych też opowiadań o życiu z tamtej części Europy, dawnej Polski. Dzisiejszym naszym gościem był pan Wojciech Odyniec, architekt, mieszkaniec Gdańska. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Panie Michale, gdzieś mi umknęło i chyba nie zapytaliśmy naszego gościa o Michała Butkiewicza, bo tam to nazwisko się pojawiło. Kim jest tak naprawdę Michał Butkiewicz?
Pan Michał Butkiewicz jest mieszkańcem Bydgoszczy, ale ma ośmiańskie korzenie. Jest pasjonatem kresów i prowadzi społecznie autorski portal o ziemi ośmiańskiej ośmiańszczyzna.pl.
Mam nadzieję, że kiedyś go zaprosimy do naszego salonu.
Z pewnością, to ciekawy człowiek.
I jak zwykle w tym momencie zaglądamy do Wilna. Posłuchajmy, co dzieje się na kresach. Dzisiaj o tym opowie nam
Edyta Maksymowicz z portalu wilno.lt.
Dzień dobry, witam gospodarzy i gości saloniku kresowego oraz wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk. Dziś zapraszam na przegląd aktualiów z perspektywy Wilna, a ostatnio nie brakuje dowodów na pozytywny rozwój stosunków polsko-litewskich i to w różnych dziedzinach. Na poziomie rządowym udało się ostatnio zapobiec wojnie wieprzowej. Przypomnę, że Polska przed miesiącem zakazała importu świń z Litwy, gdzie wciąż zdarzają się przypadki afrykańskiego pomoru, czyli AFS. Litwa obruszyła się, że zakaz objął także tereny będące poza podejrzeniem i zapowiedziała możliwość zakazu importu wieprzowiny z Polski, który jest 10-krotnie większy od litewskiego eksportu. Do akcji wkroczyli premierzy obu krajów i już po tygodniu ministrowie rolnictwa Polski i Litwy zapowiedzieli wznowienie handlu, ale na nieco zaostrzonych zasadach. Kwitnie współpraca także na polu obronności. Do Wilna na rocznicę powołania litewskich wojsk ochotniczych przybył dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Polski, generał dywizji Wiesław Kukula. Podpisano plan współpracy na 2019 rok, zakładający wspólne szkolenia i ćwiczenia. Jest to pierwszy plan współdziałań polskich terytorialsów z formacją innego państwa. Przygotowywane są też plany współpracy z Łotwą, Estonią i USA. Litewska formacja ochotnicza odrodziła się w 1991 roku, gdy zagrożona była niepodległość odradzającej się Litwy. W Polsce Wojsk Obrony Terytorialnej powstały przed 2 laty. Innym przykładem współpracy, tym razem sportowej, jest zaloga rajdowa Benedikta Zwanega Sebastian Rozwadowski, która właśnie powróciła z rajdu Dakar z najlepszym dotychczasowym wynikiem. Rajdowcy spod znaku Orla i Pogoni zajęli 11 miejsce w klasyfikacji generalnej aut. Dosłownie kilku sekund im zabrakło do upragnionej pierwszej dziesiątki, ale to i tak najlepszy w historii wynik litewskiej zalogi na rajdzie Dakar. Przypomnę, że najlepszy z Polaków także w tym roku wywalczył osobisty rekord. Kuba Przygoński był 4. Vanegas i Rozwadowski są też ambasadorami wileńskiego hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Dlatego na lotnisku ekipę Vanegasa witała siostra Michaela Rak i wolontariusze hospicjum. A dosłownie wczoraj i przedwczoraj Wileńszczyzna uczciła kolejną rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W uroczystościach zorganizowanych przez ambasadę RP w Wilnie i w rejonie solecznickim uczestniczył podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP Wojciech Kolarski, który złożył wieńce od prezydenta przy pomnikach powstańczych. Główne uroczystości związane z Powstaniem Styczniowym w Wilnie planowane są na lato, gdy w kaplicy na Rosie pochowani zostaną przywódcy powstania na Litwie, w tym Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski. Ich szczątki przed paru laty zostały odkryte podczas prac renowacyjnych na Górze Zamkowej i teraz mają spocząć w cmentarnej kaplicy, która dotychczas służyła za magazyn, a stanie się teraz swoistym mauzoleum powstańców 1863 roku. Tyle na dziś. Słuchacze Radia Gdańsk, żegna z Wilna Edyta Maksymowicz,
której bardzo dziękujemy i żegnamy się z Państwem.
Do usłyszenia. Zapraszamy za tydzień.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org